Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr, żeby znaleźć cię z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką, niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Żegnać się ze świt i wracać znów do ciebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Zawsze tam, gdzie ty.
Przebój zespołu Lady Punk śpiewał Michał Price. Nagranie pochodzi z września 2009 roku, kiedy na placu przed Covent Garden Market trwał tak zwany Dzień Polski. Występy Dnia Polskiego były jak najbardziej na serio, ale teraz pozwolę sobie przejść do występów traktowanych nieco lżej. W zasadzie to nawet nie tyle do samych występów, co do związanych z nimi anegdot. Pierwsza nosi tytuł Aresztowani. O godzinie 9 pewnego pięknego poranka w dziedzińcu jednego z hotelów londyńskich stanęło czterech ludzi, bardzo porządnie, nawet elegancko ubranych. Jeden z nich wydobył z puzdra skrzypce kremońskiej roboty i stroił je. Reszta odchrząkiwała. Na dane hasło skrzypka rozpoczął się kwartet, lecz zaledwie kilka wydźwięczało tonów, gdy wpadł na dziedziniec portier hotelowy. Nie wolno tu muzykować, wołał i ukazywał napisy umieszczone na ścianie dziedzińca. Żadnego jednak wrażenia na tych trubadurów nie robiły nawoływania stróża domowego porządku. Nie w niego, ale zapatrzeni byli w okna pierwszego piętra, skąd w prześlicznym negliżu śliczniejsza jeszcze pani uprzejmym gestem dawała znaki zadowolenia, wdzięczności i zapraszała do siebie na górę. Ale trubadurowie stadeli jak mur. Portier też znikł na chwilę, ale tylko po to, ażeby powrócić w towarzystwie przedstawiciela władzy, który machnąwszy swą wszechwładną pałką, niby batutą, oświadczył Grajkowi i śpiewakom, że są aresztowani. Z reprezentantami władzy nie ma żartów. Uznali to nawet trubadurzy, a opuszczając ku przerażeniu pierwszego piętra dziedziniec, poszli jak niepyszni za policmenem do biura policji. Na szczęście istnieje w Anglii zwyczaj, że aresztanta biorą natychmiast do protokołu, więc i tu niezwłocznie stanął nad więźniami groźny organ sprawiedliwości dla rozpoznania winy popełnionej. Rozpoczęło się śledztwo i spisanie generaliów. Kto pan jesteś? Zabrzmiało pierwsze pytanie. Wiotem, nadworny skrzypek. I tak dalej, i tak dalej. A pan? Reszkę, śpiewak wielkiej opery paryskiej. I tak dalej, i tak dalej. Ja także Reszkę i także śpiewak, dodał trzeci. Sędzia zaczął kłopotliwie ruszać się nad protokołem i zerwał się na równe nogi, kiedy i czwarty aresztant wygłosił swe nazwisko. Jestem Władysław Mierzwiński. Król tenorów, dodał sędzia. I ten błazen konstabl sprowadza mi tu panów w roli aresztantów. Naruszyliśmy porządek publiczny, rzecze skrzypek. Prosimy o łagodzące okoliczności, dorzucił bas. Byle szybko, choćby o najgroźniejszą karę, dodał tenor niecierpliwy. Mogę tylko w imieniu prawa przeprosić szanownych panów za zbytnią gorliwość wykonawczych organów, rzekł sędzia i ukłonił się nisko na znak, że posłuchanie skończone. All right, odezwało się chórem całe towarzystwo i pożegnawszy uprzejmego sędziego podążyło do tegoż samego hotelu, już nie na dziedziniec, ale na pierwsze piętro, gdzie ich przyjęła jako męczenników sztuki Modrzejewska. Dla niej to w dzień imienin czterej światowładni artyści umyślili wykonać serenadę, która ich powiodła aż przed kratki wysokiej władzy. A w życiu artystki zaznaczyła się jednym z milszych wspomnień chlubnych dla jej talentu. Włosy Paderewskiego. Wielbiciele i wielbicielki Paderewskiego w Ameryce nie zadowalniają się wysłuchaniem tonów mistrza, lecz urządzają postrzyżyny głowy genialnego muzyka, pragnąc posiąść chociażby maleńkie pasemko jego włosów. Popyt też na fryzurę naszego ziomka jest tak wielki, że impresario dla zadośćuczynienia żądaniom licznie zewsząd napływającym, obawiając się wyczerpania zapasów, zawarował sobie w kontrakcie, że Paderewskiemu nie wolno jak zwykłemu śmiertelnikowi strzyc się w razurach. W razie zaś przekroczenia tego warunku mistrz płaci $2000 kary.
Dziwnych rzeczy można się napatrzeć, na przykład, niestety w teatrze. Takich wrażeń nic nie może zatrzeć, wspaniałe jest życie, niestety w teatrze. Słowo tutaj zmienia się w zaklęcie i zawsze znaczy dużo więcej. Mklą intrygi na spienionych kołach. koniach, a słońce, ktoś hoduje w dłoniach. Jest życie w teatrze, aż do końca oczy można spatrzeć. Pamiętaj, pamiętaj, kiedyś jest w teatrze.
Balzac na Wołyniu. Znany jest opłakany stan dróg naszych, a w epoce, do której odnosi się nasze opowiadanie, to jest w roku 1847, były one jeszcze w stokroć większym zaniedbaniu. Otóż w pewnej miejscowości Wołynia, niedaleko Żytomierza, na jednym z przysłowiowych mostków tamecznych złamała się oś u powozu, w którym Balzac jechał do swojej narzeczonej Rzewuskiej, siostry autora Listopada. Tu dodam, że chodzi o Henryka Rzewuskiego. Trzeba było pomyśleć o naprawie, a pogoda była haniebna. Karczmy zaś takiej, w której można by spocząć i posilić się, ani poświeć w pobliżu. Znużony, zziębnięty podróżnik począł rozpytywać się, jak umiał, czy nie ma gdzie w bliskości miejsca, w którym by można noc przepędzić i doczekać się wprawienia nowej osi. Wskazano mu dwór w sąsiedztwie. Balzac udał się więc do owego dworu, w którym mieszkała pewna zamożna obywatelka z córką jedynaczką. Zameldowawszy się jako podróżny Francuz bez wymienienia nazwiska, Balzac znalazł nader gościnne przyjęcie. Po chwili zaproszono go do salonu, w którym oczekiwała na niego sama pani domu. Na osobnym stoliku zastawione były przygotowania do herbaty, około przyrządzenia której krzątała się córka gospodyni. Panna ta właśnie niosła już filiżankę herbaty, którą miała podać gościowi, kiedy pani domu spytała: z kimże mam zaszczyt mówić? Jestem Balzac, literat francuski, odezwał się podróżnik. Usłyszawszy te wyrazy, panienka, która niosła herbatę, drgnęła nagle. Filiżanka upadła na ziemię, tłukąc się w drobne kawałki. Widocznie rozgłośne nazwisko słynnego powieściopisarza uczyniło tak wielkie wrażenie na młodej Wołyniance. Balzac na Wołyniu tak niespodzianie jest gościem w ich domu. Czyż niedostateczny to powód do wzruszenia? Otóż Balzac w liście, z którego zaczerpnęliśmy te szczegóły, przyznaje, że nigdy nie doznał tyle przyjemnego uczucia jak wówczas, kiedy proste wyrzeczenie jego nazwiska wywarło tak piorunujący skutek na mieszkańcy kraju oddalonego o paręset mil od Paryża. Widocznie drogi tam złe, dodaje on, ale ludzie umieją czytać i oceniać dzieła inteligencji według ich prawdziwej wartości.
Siedzę na twardym krześle, w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę, ale patrzę. Przede mną mroczna scena, nade mną wielka kurtyna. Przedstawienie zaraz się zacznie, codziennie się zaczyna. Tragiczni komedianci, od tylu lat ci sami, niepowtarzalne, stworzą kreacje, zamieniając się znowu rolami. Ten, który dziś gra króla, do wczoraj nosił halabardę, a jutro będzie tylko błaznem. Prawa tej sceny są twarde. Premiera za premierą, pomysłów nie zabrakło. pachnie. Publiczność zna i wszystkie sztuczki, a jednak cudów łaknie. Po każdej plajcie antrakt, a po nim znów premiera i jeszcze większa plajta, a teatr nie umiera. Siedzę na twardym krześle w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę. Nie wierzę, ale patrzę. A obok mnie w milczącym tłumie, w cieniu tej wielkiej sceny, artyści cisi i prawdziwi, artyści niespełnieni. Nie zagram w tym teatrze, nie przyjmę żadnej roli. A serce, a to sercem, a niech tam sobie boli. Niech tam sobie. I każdy nowy sezon niech będzie jak pokuta. Stąd przecież wyjść nie można, więc siedzę jak przykuta do tego właśnie miejsca. W największym świata teatrze patrzę i oczom nie wierzę. Nie wierzę, ale patrzę. Pode mną smutna ziemia, nade mną nieba kurtyna, więc czekam aż reżyser niebieski ogłosi wielki finał. Nie wierzę.
Źródłem historyjek, których państwo właśnie wysłuchali, jest wydana w Warszawie w 1902 roku książka pod tytułem Anegdoty kulisowe i zakulisowe. 1001 anegdot z życia aktorów i autorów dramatycznych, kompozytorów, muzyków i śpiewaków, tudzież z wypadków scenicznych i teatralnych, zebrał i opracował Ela Bom. Autorem tej, która będzie za chwilę, jest Wincenty Rapacki. Polski aktor teatralny i filmowy oraz śpiewak, do tego autor muzyki, piosenek i operetek, dramatów, anegdot teatralnych, poezji, także tłumacz libret operetkowych. Żeby nie było nieporozumień, dodam, że to Wincenty Rapacki syn, którego ojciec, również Wincenty, to aktor, reżyser i dyrektor teatru. Wincenty Rapacki, mój pierwszy występ gościnny. O, i ja niegdyś byłem Parysem. A czy wy wiecie, co Parys znaczy? Jestem pewien, że nie wiecie. A jeżeli wiecie, to tylko z Homera, a ja przeciwnie. Mając lat 7, poznałem bohaterów Wojny Trojańskiej z pięknej Heleny Offenbacha. A potem dopiero uczyłem się w gimnazjum, że Paris Helenam rapuit. Piękna Helena to była operetka, która zawsze robiła kasę. Wspaniała muzyka, bardzo piękne libretto, genialne tłumaczenie Chęcińskiego tworzyły całość niepowszednią. Piękna Helena była tak zwanym pewniakiem i nieraz w krytycznych dniach, w razie niespodziewanej klapy, ratowała sytuację. I mnie w Arkadii dzień szczęścia zabłysnął. I ja jeździłem na występy gościnne. I ja śpiewałem Parysa. Napoleon pod Austerlitz nie czuł się tak dumny jak ja, kiedy pierwszy raz jechałem na występy. Fotografie wystawione we wszystkich sklepach, w różnych rolach, nawet w takich, w których nigdy nie grałem. Afisze olbrzymy. Nie myślcie, że mój pierwszy gościnny występ miał miejsce w Rypinie lub Koziej Wólce. Tak źle nie było. Mój pierwszy występ gościnny odbył się w gubernialnym mieście Piotrkowie, w Teatrze Szpana. I muszę przyznać, że już potem w żadnym przybytku sztuki nie widziałem takiego ogromnego żelaznego pieca. Potwór ten stał przy samym wejściu, rozpalony był do czerwoności. Każdy z widzów, wchodząc do krzeseł, musiał sobie powiedzieć, jak dant za życia przeszedłem przez piekło. Ci, którzy siedzieli blisko tego potwora, smażyli się żywcem. Za to w dalszych rzędach panowała temperatura Grenlandii. Ale publiczność w owe czasy nie zważała na takie bagatelki i dla pewności nie chodziła do teatru. Przyjechałem do Piotrkowa o szarej godzinie i kazałem się zawieźć do pierwszorzędnego hotelu. U nas są same pierwszorzędne hotele. Zajechaliśmy przed duży murowany dom, oddałem portierowi rzeczy i ruszyliśmy do teatru. Przed gmachem teatru stała duża grupka aktorów. Uśmiechnęli się dziwnie na mój widok, a najstarszy z nich, histrion starej daty, artysta z Bożej łaski, Jan Szymborski, rzekł do mnie ostro. Po diabła pan tu przyjechał. Dziś grać nie będziemy. Dlaczego? Dlatego, że komornik zapieczętował kurtynę. Kiedy ja wiem, że bilety sprzedaje się w cukierni. To też najlepiej idź pan tam na herbatę. A gdzie dyrektor? No gdzieżby, w cukierni. Pobiegłem trochę zdetonowany. W oknie wystawowym cukierni widniał olbrzymi afisz z moim nazwiskiem. Wszedłem do środka. Dyrektor stał przy kasie. Znany to był dyrektor w szerokich kołach prowincjonalnych aktorów, Bolesław Marecki. Pomimo ciągłego borykania się z losem, nigdy nie tracił humoru i fantazji. Zawsze wesoły i niczym nie zrażony. Dyrektorze, co ja słyszę? Podobno nie gramy. Co pan opowiada? Prawie wszystko sprzedane, bardzo naturalnie. No tak, ale z tą kurtyną? Marecki zamiast odpowiedzieć zwrócił się do siedzącej przy stolikach publiczności. Proszę państwa, jest, przyjechał. To właśnie dzisiejszy Parys, artysta teatrów rządowych warszawskich. Bardzo miły chłopak, to też damy na niego lecą bardzo naturalnie. Nie czekając końca tej przemowy, wybiegłem zażenowany na ulicę. Marecki za mną. Czyś pan zwariował? Krzyknąłem ze złością. Pan nie rozumie. To Piotrków, nie Warszawa. Tu trzeba reklamować po amerykańsku. Ale co będzie z kurtyną? Aha, już panu powiedzieli. Śmiej się pan z tego. Będziemy grali. Ho, ho, nie ze mną takie kawały. Bardzo naturalnie. No dobrze, ale przecież pana wsadzą do ciupy, jak pan zerwie pieczęcie i podniesie kurtynę. O co chodzi? Ma pan tu 25 rubli. Płacę z góry za występ. I dał mi pieniądze. A żeby zrozumieć całą doniosłość tego faktu, dużo by trzeba napisać o dawnych stosunkach teatralnych na prowincji. Albowiem wydobyć należne pieniądze od dyrektora było wielką sztuką, a otrzymać naprzód po prostu rzeczą nie do pomyślenia. Byłem już pewny, że grać będziemy. Niech pan jedzie po rzeczy do hotelu, a ja wracam do cukierni, bardzo naturalnie, powiedział dyrektor. Chociażby człowiek nie wiem jak się starał i zrobił sobie 100 supełków, zawsze tam czegoś zapomni. Ja na przykład zapomniałem spytać, do jakiego hotelu zajechałem. Co prawda, wszyscy wielcy ludzie, począwszy od Newtona, byli roztargnieni, ale to słaba pociecha. Nie ma co, trzeba szukać. Całe szczęście, że Piotrków jest mniejszy od Paryża. Kiwnąłem na dorożkarza i kazałem jechać do hotelu. Do jakiego? Spytał. Wszystko jedno. Woził mnie od hotelu do hotelu, a ja wszystkich portierów uprzejmie zapytywałem. Przepraszam pana, czy tu mieszka pan Rapacki? Uj, kto to ten pan, co my go tak szukamy? Pytał dorożkarz. Może jego wcale nie ma w Piotrkowie? Jest, jest na pewno. Jedźmy dalej. Skoro jest, to my go musimy znaleźć. Wysiadłem z dorożki przed jakimś starym gmachem. Na moje zapytanie, czy tu mieszka pan Rapacki, portier odpowiedział: szanownego pana, to się zawsze kawały trzymają. Nareszcie. Więc tu mieszka ten pan, wtrącił się dorożkarz. Tu. To dobrze, że my go w końcu znaleźli. Po chwili wpakowaliśmy walizki na dorożkę. No, a gdzie jest ten pan Rapacki? Już niepotrzebny. Niepotrzebny? Dziwił się dorożkarz. Ojoj, jak go nie można było znaleźć, to on był taki potrzebny, a teraz już niepotrzebny. To pan pewnie z Warszawy. Dorożkarz, dziwiąc się w dalszym ciągu, zawiózł mnie do teatru. Za 10 minut miało się rozpocząć przedstawienie. Aktorzy ubierali się bardzo niechętnie. Widownia była przepełniona. Publiczność miała dwie atrakcje – występowicza i kurtynę. Komornik, który spełnił tę poważną funkcję, siedział w pierwszym rzędzie, gotowy do akcji w razie ataku. Przebrzmiały ostatnie dźwięki uwertury. Wszyscy utkwili wzrok w pieczęciach. O dziwo, kurtyna, wbrew tradycji, zamiast podnieść się do góry, opuściła się majestatycznie na dół, nie tykając rządowych pieczęci. Publiczność rozbawiona dała wyraz swej wesołości potężnym, długo niemilknącym brawem. Bądź co bądź, komornik był rządowym urzędnikiem, a w owych czasach wzięcie na kawał rządowca było wielką frajdą. Ale ma pan powodzenie, rzekł do mnie pan Jan, uśmiechając się ironicznie. Jeszcze pan nie wszedł, a już biją brawo. W każdym razie jest pełno i gramy, odrzekłem. Komisarz wybiegł z krzeseł. Czekał już na niego dyrektor Marecki i obaj w doskonałych humorach poszli na wódkę. Cała ta transakcja widocznie już przedtem była ułożona za małą łapówkę. Mój pierwszy gościnny występ zakończył się triumfem. Wszyscy aktorzy dostali akonto. Dobiega końca kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Przed pożegnaniem się przeczytam Państwu życzenia otrzymane z Polskiego Stowarzyszenia Narodowego. Serdeczne życzenia wielkanocne składa polskiej parafii, organizacjom i klubom polonijnym oraz całej Polonii z London i okolic Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Narodowego. Twoje radio dołącza od siebie życzenia spokojnych przygotowań do świąt oraz tego, by wszelkie troski możliwie szybko stały się przeszłością. Będzie jeszcze piosenka, a my już teraz pięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Świat jest taki jak my, pełen plusów, minusów, pełen słońca i mgły, czarnej kawy i fusów. Świat jest taki jak my, ma upadki i wzloty. To nas rani do krwi, to nas
do reklamy.